Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kwadrans po godzinie 12. Magda Jasińska, witam Państwa. Dzisiaj będziemy mówić o złych i dobrych nawykach żywieniowych, ale nie tylko. Jemy dużo, szybko, niezdrowo. Ulegamy pokusom pięknych opakowań przetworzonej żywności. Jesteśmy, no co tu dużo mówić, leniwi i często sięgamy po fast foody. Nie ruszamy się, no może poza chodzeniem po sklepach i jeszcze być może do lodówki i z powrotem. Czy rzeczywiście tacy jesteśmy? O tym dzisiaj sobie będziemy rozmawiać, a moimi gośćmi są dietetyczki, specjalistki w swoim fachu. Karolina Gruszecka.
Dzień dobry, witam.
Agnieszka Laskowska.
Dzień dobry.
I Weronika Prus-Dakruz.
Witam serdecznie.
Za kwadrans połączymy się z profesor Ireną Ponikowską ze Ciechocinkiem i z Uzdrowiskowym Szpitalem Klinicznym i spróbujemy sobie rozebrać nasz tryb życia i żywienia właśnie od strony medycznej. No czy rzeczywiście tacy jesteśmy? Karolina Gruszecka.
Ja jestem znana z takiego optymistycznego podejścia, jednak tutaj w tym temacie muszę powiedzieć, że no, te problemy z odżywianiem jednak są. Jeśli miałabym wskazać to, co jest trudne, no to brak czasu. Brak czasu sprawia, że uciekamy się do tych szybkich rozwiązań.
Gotowców tak zwanych.
Dokładnie, gotowców żywności jest sproszkowanej i też problemem jest związany z tym takie nieuważne jedzenie, czyli po prostu jedzenie w pośpiechu, w pędzie, bez takiej celebracji tego posiłku również jest błędem.
Należy celebrować jedzenie, pani Agnieszka Laskowska?
Tak, dokładnie, bardzo się z tym zgadzam i ważne jest poświęcanie dłuższego też czasu na posiłek. Jeżeli tutaj mamy fast foody, nie możemy tego posiłku w trakcie przygotowywania też posmakować tak naprawdę, czy też przygotowując posiłki dla dzieci też ich nie smakujemy, to nasze umiejętności kulinarne stoją w miejscu i tak naprawdę popadamy w takie błędne koło, że dalej kupujemy te fast foody. A jeżeli mamy czas na przygotowanie posiłku i na zjedzenie go, to i nasze zmysły są jakby dowartościowane, dostarczamy wiele bodźców do naszego organizmu i dzięki temu też szybciej odczuwamy sytość, szybciej albo efektywniej odczuwamy sytość i to nam pozwala właśnie zachować taką równowagę organizmu, jeżeli chodzi o przyjmowanie pokarmów.
Czyli trochę oszukujemy nasz własny organizm, pani Weronika Dekruz?
Wydaje mi się, że w ogóle mam problem z organizacją. Ogólnie my jako naród, też klimat nam nie do końca sprzyja. Sezonowość nie do końca jest fajna akurat w naszym przypadku. Mało tego, mamy problemy z zaplanowaniem posiłków, pilnowaniem odpowiednich godzin. Mamy problemy z takimi podstawowymi rzeczami typu na przykład picie wody. Ja nie spotkałam się z nikim w moim gabinecie, który powinien wypijać tyle faktycznie wody, ile powinien. Jak mu wyliczam, to nikt nie jest w stanie tego by ogarnąć umysłem, że faktycznie tyle musi pić w ciągu dnia. Mało tego, myślimy, że nawadniamy się, nie wiem, sokami, napojami słodzonymi, bądź kawą, herbatą. I wydaje mi się, że tu są takie podstawowe błędy żywieniowe i ja jestem bardzo za tym, żeby to była po prostu taka wiedza podstawowa, żeby była w szkołach. Po prostu.
Czyli już od najmłodszych lat po prostu uczmy najmłodsze nasze pokolenie. Dokładnie. Żeby tak wiedziało, po co sięgać, tak?
Czym skorupka za młodu nasiągnie i też jeśli chodzi o zdrowe odżywianie dzieci, taką najważniejszą rzeczą, bo bardzo często pacjenci przychodzą też do mojego centrum dietetyki i chcą jakby zostawić swoje dziecko. Proszę naprawić moje dziecko. Ja zawsze tłumaczę, że to jest
dziecko
tak, że
się popsuło.
Że nie funkcjonuje to w ten sposób. Tak naprawdę to, co my możemy najlepszego zrobić dla swoich dzieci, to przede wszystkim stanowić przykład. Przykład zdrowego odżywiania, przykład takiego aktywnego trybu życia. I no, dziecko się uczy przez modelowanie, więc to będzie najlepsze rozwiązanie.
Ale my często właśnie te złe nawyki rozpoczynamy wpajać swoim dzieciom już od tego wieku niemowlęcego wręcz. Agnieszka Laskowska.
Tak, i dlatego właśnie ta terapia dziecka, które jest zostawiane w centrum dietetycznym, no to nie powinno właśnie tak wyglądać, że zostawiamy tylko dziecko, tylko to powinna być terapia tak naprawdę rodzica. I tego, jak on się zajmuje tym dzieckiem, jakie wartości mu przekazuje i czy pozwala temu dziecku na taką swobodę. Bo jeżeli dziecko jest, że tak powiem, uciskane i wciska mu się kolejne łyżeczki jedzenia do ust, no to wtedy ono faktycznie nie będzie chciało jeść, albo będzie niejadkiem, albo pojawi się jakaś wybiórczość pokarmowa i będzie bułka na śniadanie i bułka na kolację, albo jeszcze gorzej hot dog albo pizza. A jeżeli dajemy dziecku taką swobodę i uczymy tym, jak my jemy, to dziecko będzie chętniej próbowało nowych pokarmów i będzie się o wiele lepiej odżywiało.
Ja podam dwa numery naszych telefonów, gdy mieli Państwo pytania do naszych dietetyczek, potem również do pani profesor Ireny Ponikowskiej. To jest jedyna niepowtarzalna okazja. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Dwa numery telefonów. Czekamy na Państwa pytania, również udział w dyskusji. A wracając do tej wody, pani Weroniko, ile tej wody powinniśmy wypić dziennie?
No jest kilka przeliczników tak naprawdę. Ja skłaniam się już temu zawyżonemu. Teraz jakby koryguję to przez pogodę, więc tak naprawdę masę naszego ciała powinniśmy pomnożyć razy pół litra. Po prostu. Czyli na każde 10 kg powinniśmy wypijać pół litra wody. Czyli na przykład ja ważę 80 kg, więc powinnam tego przynajmniej 4 litry wypijać. Tak, więc tak jest mniej więcej przelicznik, ale to jeszcze się odniosę tutaj do dziewczyn, bo mówią bardzo mądrze, więc ja się pod tym podpiszę. I wydaje mi się, że jak chodzi w ogóle o żywienie dzieci, to znaczy tak samo jak nasze żywienie, to nie wychodzi jakby z tego, że ze złej woli, bo jakby nikt nie chce źle zrobić swojemu dziecku, tylko wydaje mi się, że to wychodzi raczej z takiej niewiedzy i sugerowania się bardzo reklamami. Bardzo wierzymy telewizji, bardzo wierzymy gazetom, a niestety często jesteśmy karmieni takimi informacjami, że coś jest na przykład nam niezbędne. Tak, nie chcę tu powiedzieć jakby nazw produktów, ale proszę mi uwierzyć, cukier, słodycze to nie są produkty niezbędne Państwu dzieciom.
Więc można żyć bez cukru?
Tak, tak. Wręcz zalecamy z tego względu, że cukier jest wszędzie tak naprawdę.
Aczkolwiek myślę, że wielu słuchaczy nam nie uwierzy, jak teraz powiemy, że można żyć bez cukru.
Na pewno można w dużym stopniu go ograniczyć, bo jak rozmawiam z pacjentami odnośnie cukru, no to każdy myśli o cukrze w ten sposób, że to jest po prostu ten cukier dodawany do kawy czy herbaty łyżeczką, a tak naprawdę tutaj, tak jak moja przedmówczyni powiedziała, cukier jest ukryty w wielu produktach, nawet takich jak ketchup czy musztarda, gdzie w ogóle nie kojarzą nam się one ze słodkim smakiem, jednak jak najbardziej można wyeliminować produkty, które tego cukru zawierają dużo, bo powiem szczerze, że uważam, że nasza populacja ma problem z uzależnieniem od cukru. To trzeba nazwać po imieniu i co więcej, uważam, że to jest jeszcze gorsze uzależnienie niż uzależnienie od używek takich jak papierosy, alkohol czy narkotyki, bo w przypadku, gdy dana osoba ma problem z alkoholem, no to nie jest to postrzegane, prawda, pozytywnie przez społeczeństwo. Jeśli chodzi o uzależnienie od jedzenia, to jest nawet tak podsycane, nawet jest bardzo dobrze odbierane. Przecież jak jesteśmy u babci na takim rodzinnym obiedzie i nam smakuje, prosimy o pierwszą, drugą, trzecią dokładkę, no to przecież babcia się tak cieszy, cała rodzina smakuje, więc to jest takie trudne uzależnienie od cukru, ale
jest takie przyzwolenie społeczne, wręcz rodzinne, tak?
Aprobata, dokładnie
jedz,
tak.
Jedz, będziesz zdrowy.
Dokładnie tak i wszelka odmowa, ja na przykład jak jestem taka czasem asertywna, no wiadomo, wobec babci no to nie wypada, ale w innych przypadkach tak, gdzie dziękuję za ciasto, no to jest to różnie odbierane.
Cukier uzależnia. Co takiego jest w cukrze, że tak szczególnie uzależnia dzieci?
Tutaj mamy do czynienia z takim błędnym kołem, ponieważ cukier podnosi dziecku, no tak samo jak dorosłemu, poziom cukru po prostu we krwi. I później ten poziom cukru bardzo szybko spada, szczególnie jeżeli opieramy się tutaj na przykład cukierkach, w ogóle słodyczach. Jeżeli to są może owoce w jakiejś formie bardziej zdrowej, na przykład z węglowodanami złożonymi, z białkiem, no to ten cukier uwalniany jest wolniej, ale jeżeli to faktycznie są produkty typu cukierki, no to ten poziom cukru szybko wzrasta, a potem szybko spada. I tutaj się robi takie błędne koło, bo dziecko jest ospałe, zmęczone, nie może się skoncentrować. I wtedy sięga po kolejny cukierek albo po kolejny inny posiłek, czasami też nawet słony, bo nie wie jak tutaj zareagować i po prostu czuje, że musi coś, cokolwiek zjeść. I wtedy znowu ten poziom cukru gwałtownie wzrasta i gwałtownie spada i napędza się takie błędne koło, co później prowadzi do wykształcenia po prostu złych nawyków żywieniowych i na dłuższą metę właśnie cały czas jemy cukier i w ten sposób się uzależniamy.
A czym możemy zastąpić cukier?
No teraz jest mnóstwo tak naprawdę naturalnych słodzików, naturalnych i nienaturalnych tak naprawdę, ale jest wiele zdrowych alternatyw. po prostu, czy ksylitol, czy malditol, czy stevia. Jest tego naprawdę mnóstwo. Niektórzy reagują to alergicznie, więc zalecałabym jakby ostrożnie z pierwszymi dawkami. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o cukier, to jest po prostu nośnikiem smaku, dlatego nam sporo rzeczy smakuje, po prostu jest słodkie, tak? Jeśli, nie wiem, nie wyobrażam sobie jeść tłustej śmietany, ale jak dodam tego trochę, co na przykład cukru pudro, to już mi ślinka leci, prawda? Więc tak naprawdę, tak samo jak tłuszcz, jak i cukier, jest po prostu nośnikiem smaku, więc jak tego sporo jest wszędzie, to on po prostu smakuje, nic poza tym. I trzeba ten cukier jakby stopniowo odstawiać. Nie zakładajmy, że odstawimy, że dzisiaj sobie słodzę, nie wiem, 5 łyżeczek do herbaty, a jutro nie słodzę nic, ale robić to po prostu stopniowo, tak, żeby to jakby stało się naprzód nawykiem, a nie, żeby się to narzucał.
A czy, co jest groźniejsze, cukier czy tłuszcze?
Ja myślę, że mamy znacznie większy problem z cukrem. Jeśli chodzi o tłuszcz, to problemem może nie są jego ilości, ale jego rodzaj, że spożywamy nie ten rodzaj tłuszczu, który powinniśmy, czyli po prostu nasza dieta jest bogata w kwasy tłuszczowe w konfiguracji trans, czyli to są wszystkie przetworzone produkty, jakieś wyroby cukiernicze, drożdżówki, przetworzone rzeczy. Tego spożywamy zbyt wiele, a mało spożywamy tego tłuszczu zdrowego.
Sprawdźmy, mamy pierwszy telefon, czy to w sprawie audycji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam. Czy w sprawie audycji, czy w innej sprawie?
Tak.
Słuchamy.
Ja mam pytanie. Mówimy o zdrowym żywieniu. Od jakiego wieku dziecko może przejść na dietę wegańską? Mam w rodzinie taki przypadek i jak to jest?
Że dziecko chce przejść, tak? Czy...
No to nie, dziecko... Nie, rodzice. Od jakiego wieku mogą rodzice dziecko zmienić dietę na wegańską?
Zaraz spróbujemy pani odpowiedzieć na to pytanie. Dziękujemy za telefon. Proszę słuchać nas. Pani Weronika.
Tak, ja bardzo chętnie się wypowiem z tego względu, że bardzo dużo moich przyjaciół jest wegetarianami bądź weganami. Ja jestem jak najbardziej za. Z tego względu, że mięso tak naprawdę nie jest nam potrzebne w ogóle do życia. Tak samo mleko krowie nie jest w ogóle trawione przez nasz układ pokarmowy. Jeśli są to bakterie, na przykład w jogurtach, jesteśmy w stanie strawić, czy tego mleka tak naprawdę nie. Z mojego doświadczenia wynika to tak, że weganie i wegetarianie są najbardziej świadomymi konsumentami żywności. Po prostu mają największą wiedzę tak naprawdę i z reguły to są ludzie, którzy najmniej chorują, są najzdrowsi, więc trudno tak naprawdę generalizować i wrzucać wszystkiego do jednego wora, ale proszę mi uwierzyć, proszę się nie bać, bo to jest tak naprawdę, że nam się tylko tak wydaje, że nie możemy sobie wyobrazić jakby życia bez produktów zwierzęcych, ale tak naprawdę białko roślinne jest prawie 90% przyswajalne przez nasz organizm, tak? Nie mogę tego samo powiedzieć o białku zwierzęcym.
Mamy, zdaje się, kolejny telefon. Dzień dobry, słucham. Dzień dobry.
Chciałbym się dowiedzieć, jak się ma ten cukier trzcinowy, miód i tak dalej.
I tak dalej. To już odpowiadamy. Dziękuję za telefon.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja zawsze na wszystkich swoich szkoleniach opowiadam o tym, że cukier biały od tego brązowego różni się dwoma rzeczami, kolorem oraz ceną. Nie wiem, czy się zgadzacie tutaj ze mną. No właśnie, więc może nie jest to najlepszy zamiennik. Zdecydowanie ja się skłaniam ku naturalnym produktom, więc rzeczywiście miód może być tutaj sensownym rozwiązaniem. Jednak chciałabym powiedzieć o tym, że nie polecam na przykład miodu dodawać do gorącej herbaty, bo
traci właściwości.
Dokładnie, wrzątek spowoduje utratę składników
odżywczych.
Ale do deserów miód jak najbardziej, to będzie fajna alternatywa, lepsza od tego cukru białego.
Zdaje się, że mamy połączenie z panią profesor Ireną Ponikowską. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Jeszcze dopowiem, uzdrowiskowy szpital kliniczny w Ciechocinku. I no, pani już doprowadziła do spadku wagi, powiedziałabym, to już tony, prawda? Kilo, to już nie są kilogramy, tylko to są wręcz...
Nie, to wiele tonów, wiele ton.
Pani profesor, jeżeli mówimy o zdrowych nawykach, pani zawsze sugeruje, żeby nie brać wszystkiego na jeden czas, czyli żeby nie wprowadzać rewolucji w swoim życiu, ale żeby to ewolucyjnie przechodzić. Prawda?
Tak. Najpierw ja chciałam pogratulować państwu wyboru tematu, dlatego że nieprawidłowe nawyki i modyfikowanie zachowań zdrowotnych to właściwie jest klucz wszystkiego, jeżeli chodzi o leczenie otyłości. każda metoda, niezależnie od sposobu postępowania, powinna ten element zawierać właśnie modyfikowanie nieprawidłowych nawyków, nawet w przypadkach bariatrycznych, tam gdzie jest wykonywany zabieg bariatryczny. Czyli to jest właściwie najważniejszy element w każdym programie leczniczym.
A te złe nawyki to, gdybyśmy mieli je wymienić?
Te złe nawyki to ja mam zebrane w taki nawet test. Każdy pacjent, który jest leczony długofalowo, no ma, jest przeprowadzony, ma przeprowadzonych kilka testów. Między innymi chcemy się dowiedzieć, jakie on ma, ten pacjent, nieprawidłowe nawyki, bo jeżeli mamy je modyfikować, mamy je zmieniać, to co mamy zmieniać? Które z nich? Nie wszystkie od razu, to pani już mówiła i to prawda. Pojedyncze, po kolei, krok po kroku. I teraz może, jeżeli mam na to czas, to wymienię te kilka tych nieprawidłowych nawyków dotyczących żywienia i aktywności fizycznej. Po pierwsze, zbyt szybkie jedzenie. To jest bardzo charakterystyczne dla pacjentów z otyłością. Następne jest nieświadome jedzenie. Najczęściej bywa to podczas oglądania telewizji, podczas czytania, podczas różnych innych czynności. Jemy i nie kontrolujemy tego jedzenia. Dalej jest dokładanie do porcji podstawowej, czyli mamy zaplanowany jakiś ilość tego pokarmu, ale jeszcze mamy ochotę na wiele, wiele innych takich dodatkowych, które znacznie zwiększają kaloryczność całego posiłku. Dalej, często gospodarujemy w domu, ale jednak pozostaną pewne w nadmiarze pokarmy. I co robią panie? Przeważnie panie zajmują się gospodarstwem domowym. Właśnie panie zjadają ten nadmiar przygotowanych pokarmów po to, żeby się nie zmarnowało. No i oczywiście wtedy jest to tycie. Dalej jest zajadanie stresu. Każdy stres, a stres jest nagminny i właściwie powszechny, jest przez tych pacjentów zwykle zajadany i wtedy jest jakby ten działanie relaksujące. Dalej nieregularne jedzenie, czyli to jest takie jedzenie jeden raz dziennie, dwa razy dziennie, w różnych porach, bardzo sprzyja otyłości.
A ile tych posiłków powinno być, pani profesor?
Posiłki powinny być rozłożone równomiernie, najlepiej jak to jest, ja stosuję 4 razy dziennie, 5 razy dziennie zwykle się to zaleca, ale to jest mało realne, bo jeżeli pacjenci pracują, to zwykle nie dają rady, ale chociażby te 4 razy. No i dalej przekąski, no to jest mora, to jest właśnie coś, co pacjenci w ogóle nie liczą, a kaloryczność zwiększa się drugie tyle. My prowadziliśmy takie badania wśród naszych pacjentów i co się okazało, że te dodatkowe, te przekąski to stanowią około 1000 kalorii dziennie. Czyli jeżeli my stosujemy u pacjenta dietę 1000 kalorii, a on ma tych dodatkowych przekąsek jeszcze drugie 1000, czyli 2500 czy 2200, nie będzie tracił na wadze. Słodycze są uwielbiane. Dalej jest takim nawykiem, jest kupowanie dużych ilości produktów spożywczych i gromadzenie w lodówce, a one mają swój termin ważności. Wobec tego te produkty się przeterminowały, zjada się, żeby znów się nie zmarnowały. No i teraz co do aktywności fizycznej. Siedzący tryb życia, to pacjenci uwielbiają przeważnie fotel wygodny przed telewizorem, gazetka. Następnie żadnej aktywności fizycznej. Jazda samochodem, po gazetę, po paczkę zapałek, po to tylko, że się ma ten samochód pod domem. Nie ćwiczymy żadnych rekreacji, żadnych spacerów, żadnych ćwiczeń w sensie powiedzmy ćwiczeń w wodzie, basenie, Nordic Walking, Rower. My też badaliśmy, ilu pacjentów takie ćwiczenia systematycznie, chociażby 3 razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu. Proszę sobie wyobrazić, że tylko 14% naszych pacjentów mówiło, że systematycznie coś tam ćwiczy, czy chodzi na basen. Pozostałe osoby w ogóle żadnych dodatkowych aktywności, tylko tyle, co muszą, czyli dojść do windy i windą później do fotela. nie ćwiczymy w ogóle w żadnej formie, również i w domu, bo przecież nie musimy wychodzić, nie musimy chodzić koniecznie na basen. Te aktywności mogą być bardzo różnorodne, nawet można spokojnie ćwiczyć w domu. Często kupujemy różne urządzenia, sprzęt, ale niestety one stoją i nie są wykorzystywane. To są te główne, ale jest ich oczywiście znacznie więcej. Ja robię taki test i określam, ile tych złych, nieprawidłowych nawyków w zakresie żywienia oraz aktywności fizycznej i jakie pacjent ma, odnotowuję i następnie kolejno staramy się je w ciągu 2-3 lat eliminować.
Pani profesor, mamy, zdaje się, kolejny telefon. Może posłuchajmy naszych słuchaczy. Dobrze, dzień dobry. Dobrze. Dzień dobry.
Halo,
dzień dobry, jest pani na antenie, słuchamy.
Halo, dzień dobry, mam na imię Melania. Ja chciałam się spytać, jak wygląda sprawa dodawania cukru do zapraw? Bo ja robię zaprawy na zimę, robię soki na zimę w sokowniku. To jest takie specjalne urządzenie na gorąco, gdzie muszę dodać tego cukru, żeby ten sok się nie popsuł. Robię dżemy, na przykład z jeżyn, z malin, z wiśni i też muszę dodać cukru, żeby się to nie popsuło. Robię też kompoty z jabłek i też muszę dodać tego cukru. Oczywiście staram się minimalne ilości, ale przy minimalnych nieraz ilościach ten sok czy zaprawa może się popsuć. Jak ta sprawa wygląda? Poproszę o odpowiedź.
To przy dyskusji o eliminacji cukru w ogóle z diety. Bardzo dziękuję za ten telefon. Pani profesor, czy pani zechciałaby odpowiedzieć? Czy...
Tak, oczywiście. Cukier jest właściwie taki uzależniający, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, ale jest to rodzaj u pacjentów z otyłością, jest to rodzaj uzależnienia jedzenia, jest jedzeniocholizm, tak jak jest pracocholizm, tak jest jedzeniocholizm. I tutaj właśnie cukier jest tym głównym czynnikiem uzależniającym, czyli nie ma możliwości, żebyśmy robili słodkie dżemy, soki. To się nie nadaje do jedzenia dla pacjentów z otyłością. To nieprawda, że...
Ale z nadwagą, bo przecież nie wszyscy...
No tak, jeżeli ktoś ma nadwagę albo masz i nie ma otyłości, oczywiście, że pewna ilość może być dostarczana, ale pamiętajmy, że to właściwie cukier nic nam nie wnosi poza kalorie. Poza kaloriami nic nie daje. Cukier powinien być nawet w racjonalnym żywieniu bardzo ograniczany. To nieprawda, że nie można zrobić dżemu bez cukru, tylko tu jest kwestia odpowiedniej konserwacji, odpowiedniego tam przygotowania. Natomiast dodawanie cukru to musi być, jeżeli już jemy ten dżem, jeżeli już tak koniecznie mamy ochotę, to musi być to bardzo niewielka ilość. Czyli to jest taki smakowe tylko, dodanie jakiegoś dla pół łyżeczki na przykład do smaku, ale nie zajadanie łyżkami takiego słodkiego dżemu.
Pani profesor, jeszcze odbieramy jeden telefon, dobrze? Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja chciałam powiedzieć, że robię też soki, właśnie sokownikiem i nie dodaję żadnego cukru. On jest tak dobry, 100% sok. Nigdzie go nie kupimy i na pewno cukier nam nie jest potrzebny.
No słusznie.
Bardzo dziękuję za ten telefon, ale w studiu są też panie dietetyczki, które chciałyby wejść w dyskusję, tak?
Tak, ja się bardzo cieszę w ogóle za pytanie.
Pani Weronika da Cruz.
Tak, z tego względu, że jakby musimy pamiętać o tym, że cukier jest jakby najtańszym konserwantem, więc jakby w naszym gospodarstwie domowym jest czasami jakby nieodzownym elementem chociażby przetworów i jeśli faktycznie my robimy to z głową, a nie sądzę, żeby ktoś dodawał kilogram cukru na powiedzmy na, nie wiem, na 5 litrów jakichś przetworów, to jestem w stanie powiedzieć, że takie właśnie przyrządzone przez siebie produkty, zapasy są o wiele lepszą alternatywą
i zdrowsze
niż te, które kupujemy w sklepie. Więc nie bójmy się absolutnie takich ilości, bo w porównaniu jakby z dżemem sklepowym to jest jakby naprawdę niebo i ziemia. Nie dość, że wiemy skąd te przetwory pochodzą, że pochodzą z naszej ręki, że o wiele lepiej smakują przyrządzone samemu, to na pewno mamy świadomość tak naprawdę, ile tam sami włożyliśmy tego cukru. Więc nie bójmy się takiego takiego, taki przytrój, wręcz przeciwnie, wszystkim gratuluję, bo by mi się nie chciało i często idę na łatwiznę, a jeśli robicie sami soki i sami drzemy, to jedzcie je na zdrowie, amen.
Pani profesor, czy przetworzona żywność to jest samo zło?
No, przetworzona żywność, można właściwie tak powiedzieć, dlatego że to się wiąże z tak zwanym wskaźnikiem glikemicznym. Czyli ta, jeżeli mamy, mamy produkty, które mają wysoki wskaźnik glikemiczny, a właśnie wszystkie takie przetworzone, oczyszczone, rafinowane mają wysoko, bo tak nie będziemy mówić w szczegółach, ale można ogólnie uogólnić, że to mają wysoki wskaźnik glikemiczny. Pod tym względem niewątpliwie sprzyjają otyłości. Po każdym takim posiłku zwiększa się wydzielanie insuliny. Insulina staje w dużej ilości uwolniona z komórek beta trzustki, co powoduje zwiększenie apetytu i głodu. I wtedy jemy bardzo dużo i znów jedząc dużo zwiększa się poziom cukru we krwi i to znów stymuluje wydzielanie trzustki, wydzielanie insuliny. Czyli to jest takie błędne koło, dlatego też powinniśmy tych produktów wysoko oczyszczonych, rafinowanych, przetworzonych eliminować. Ale oprócz tego te często tak zwane przetworzone produkty mają jeszcze konserwanty i to jest drugi aspekt sprawy. Konserwanty, wiadomo, że większość z nich ma działanie toksyczne i tutaj w zależności od tego, ile zjemy i jak często, to ta szkodliwość jest większa lub mniejsza.
Ten cały proces spadku wagi to jest proces wielomiesięczny, prawda? To nie
może
jest tak,
nawet
że...
Może nawet i letni, jeżeli mamy ekstremalną otyłość, taką, gdzie BMI jest powyżej 40, to zwykle jest to kilka lat potrzebne.
Nie da się po prostu przeprowadzić spadku wagi w szybkim tempie, żeby to było skuteczne potem.
To nie jest skuteczne. Wszystkie takie metody zawodzą, ponieważ w większości tych pacjentów jest uzależnienie od jedzenia. Oni wracają ponownie tak jak to się dzieje przy innych nałogach.
A duży odsetek jest u pani pacjentów w bardzo młodym wieku? To w tej chwili narasta?
Tak, jest dużo. Coraz to więcej. To właśnie bardzo jest ciekawe zjawisko, że coraz więcej spotykamy nie tylko, że dużej, ogromnej tej otyłości skrajnej, ale właśnie u ludzi młodszych. To, co już nastolatki, bo ja leczę od 18 roku życia, to są 20-30-latki i tutaj jest większość właściwie tych kobiet, ale i mężczyźni jest ich, a 40-latki bardzo często.
Ale taka otyłość silna u 18-latka to jest tak naprawdę grzech chyba rodziców jego.
To jest złożona bardzo sprawa. Dlatego, że to jest choroba. Choroba, która jest wieloczynnikowa. Jest bardzo dużo przyczyn, które prowadzą do otyłości. Jedną z przyczyn są czynniki środowiskowe, czyli tutaj zwyczaje kulturowe, różne jedzenia, nawyki jakieś takie domowe, że zawsze musi być tam na święta jakiś tort, że musi być dużo ciasta i tak dalej. No to są takie kulturowe i czasem religijne różnego typu. One mają niewątpliwie swoje duże znaczenie, ale trzeba wiedzieć, że to jest choroba i tu mogą być zaburzenia regulacji hormonalnej, która powoduje, że nie odczuwamy sytości. Na przykład dlaczego ten pacjent tak dużo je? Bo on ma zaburzone przekazywanie sygnału o sytości do centralnego układu nerwowego. I takie regulacje odżywiania i zaburzenia tych w regulacji odżywiania są dosyć często. Dalej jest genetyczna przyczyna, które jest około 40% się mówi, że jest obciążenie genetyczne. Ale tu chcę podkreślić, że obciążony genetycznie nie musi być otyły. Jeżeli on o tym wie, jeżeli odpowiednio się zachowuje zdrowotnie.
Bardzo dziękuję pani profesor. Ten kwadransik nam szybko minął. Ja obiecuję się pojawić u pani w Ciechocinku
ponownie.
No ja jeszcze bym
miała, rady, ale te rady, co zrobić, żeby te nawyki, likwidować, ale to już w następnym, przy następnej okazji.
Obiecuję, że bardzo szybko ta następna okazja będzie. Bardzo dziękuję. Profesor Irena
dziękuję
Ponikowska,
bardzo.
Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku. A ja przypominam dwa numery telefonów. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Rzeczywiście należałoby postawić na edukację już w tym wieku szkolnym.
Ja mam taką gorącą prośbę, ponieważ pojawiło się tutaj dwa pojęcia, które są trochę nadużywane, jest waga i BMI. BMI to jest stosunek wagi do wzrostu po prostu. Należy też pamiętać tak naprawdę, co na to wagę generuje. Z tego względu, że zależy tak naprawdę, skąd się ta waga bierze, bo nie ma już takiego czegoś pojęcia, odchodzi się do pojęcia czegoś takiego jak zdrowa waga. Nie ma czegoś takiego. Tak naprawdę wagę generują nam zarówno tkanka tłuszczowa, jak i woda, jak i mięśnie. I teraz jeśli to ciało jest bardzo umięśnione, albo jest wysoki stosunek masy mięśniowej do tkanki tłuszczowej, to ta waga może być wysoka i wcale nie musi być korygowana. Ja na przykład ważę 80 kg, wcale się tego nie wstydzę i mówię tego głośno. Szkoda, że tu tego nie widać.
A dla tych, co nie
ale
widzą,
też tego
to
nie widać.
Weronika wygląda przepięknie i...
Tak, i słuchajcie, mówię, dlaczego o tym mówię? Z tego względu, że byłam o 2 kg cięższa tydzień po porodzie, minął od tego rok, ale straciłam 18 kg tłuszczu, 16 kg tłuszczu, a zyskałam 18 kg mięśni. Więc to ciało jakby, niby przytyłam 2 kg, ale to ciało jest zupełnie inno jakościowo. Więc to, czy powinniśmy dbać tak naprawdę i tak samo to, co bardzo pilnie apeluję, to jest tak, że ta masa mięśniowa generuje nam też zapotrzebowanie kaloryczne. Jest tu coś, o czym powinniśmy powiedzieć, to jest tak zwany metabolizm spoczynkowy, czyli jest taka ilość kalorii, które moje ciało potrzebuje na takie normalne funkcjonowanie, na oddychanie, na trawienie, na pompowanie krwi do serca i tak
i
dalej.
I to jest rzecz indywidualna.
Tak, dobierana indywidualnie, jakby nie ma czegoś takiego jak ilość kalorii taka sama dla wszystkich. Nie ma. Takim można powiedzmy, nie wiem, moja przyjaciółka, która jest tego samego wzrostu i powiedzmy mam podobny rozmiar, powinnam ubrań, ale nasze ciało wygląda zupełnie inaczej, więc nie powinniśmy mieć takie same kaloryczności po prostu. To można zbadać w gabinetach dietetycznych, często na siłowniach, też już w szpitalach pojawiły się takie badania, analizy składu ciała. My jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, ile tak naprawdę powinniśmy kalorii spożywać. I często jest tak...
Czyli jesteśmy w stanie wydzielić, ile mamy tkanki tłuszczu, tak?
Tak,
tkanki mięśniowej. Ile mamy wody, ile tkanki mięśniowej. Tak. Zaraz powrócimy do tej naszej rozmowy, ale mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Ja chciałam taką sprawę poruszyć, ponieważ na osiedlu Kapuściska na rynku wszystkie produkty na biały stoją luzem dosłownie zamiast w lodówkach. Przy takiej temperaturze przecież to strach kupować. Nikt nie reaguje. Czy sanepid w ogóle istnieje?
No to jest co prawda nie temat dzisiejszej naszej audycji, ale oczywiście jako interwencję przyjmuję. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. 52 3 4 5 50 92 numer końcówka 60. Wracamy do tego wydzielenia tkanki tłuszczowej, mięśniowej i wody.
Warto też jakby wiedzieć, jeśli odchudzamy się z głową, to też należy wiedzieć, z czego się odchudzamy. Tak naprawdę najważniejsze jest, żeby masa mięśniowa zostawała taka sama, bądź rosła, a tkanka tłuszczowa leciała nawet na szyję. Po prostu. Więc tak naprawdę, jeśli mówimy o utracie kilogramów, a jeśli tego jakby nie kontrolujemy, tylko robimy to na własną rękę, ja daję sobie rękę i nogi uciąć, że to na pewno już poleci nam z masy mięśniowej. Dlatego pojawia się efekt jojo. Ponieważ ścinamy sobie mięśnie, więc leci nam na łeb ten metabolizm spoczynkowy. Później, jeśli wracamy do starych nawyków, to niestety mamy niższą zapotrzebowanie kaloryczne, a jemy tak samo. Więc jakby to się odbije i niestety już wróci w postaci tkanki tłuszczowej. Więc mój apel jest taki, ponieważ z reguły jest tak, że odchudzają się kobiety. Z reguły nasz metabolizm spoczynkowy waha się między 1600 a 1800 kalorii. Więc wszystkie diety poniżej tej kaloryczności, czyli właśnie 1000, 1200, 1500, najprawdopodobniej zrobią nam tylko i wyłącznie krzywdę. Błagam, nie odchudzajcie się na własną rękę. Pójdźcie do gabinetu dietetycznego. To naprawdę konsultacje nie są strasznie drogie, a uchronią was naprawdę przed ogromnymi konsekwencjami, tak? I przed szpitalem, przed lekarzem, przed kontuzjami. Możecie sobie naprawdę zrobić krzywdę. I tak samo mówię, ostrożnie z odchudzaniem na własną rękę. Nas jest naprawdę sporo. My się naprawdę znamy. Zaufajcie nam.
Ja tutaj Karolina Gruszewska. Tym, co powiedziałaś. Najgorsze, co może być, to takie podążanie ślepo za modami żywieniowymi. I właśnie często zdarza się, że Przychodzą do nas pacjenci, którzy są w takim błędnym kole odchudzania, tyją, chudną na przemian. Gdy pytam o ten dotychczasowy sposób żywienia, to bardzo często przechodzimy na jakieś drastyczne diety. Właśnie dieta typu 1000 kilokalorii tak naprawdę zrobi nam tylko i wyłącznie szkodę i ona nam spowolni ten metabolizm, więc przed tym przestrzegam. Zastanawiam się, czy każda osoba potrzebuje dietetyka. Jako dietetyk powiem, że nie, bo uważam, że często nie jest problemem brak wiedzy odnośnie żywienia, ale brak podstaw.
Czyli, i konsekwencji.
No tak, dokładnie. Czyli brak podstaw takich jak nieodpowiednie nawodnienie, nie wysypiamy się, jemy w pośpiechu, żyjemy w stresie czasem.
A sen też jest ważny?
Bardzo. W procesie odchudzania istnieją też badania, które mówią o tym, że jeśli śpimy poniżej 6 godzin na dobę, jest zwiększone ryzyko odkładania się tkanki tłuszczowej w dolnej okolicy brzucha, więc ten sen jest ważny i dla zdrowia, i dla sylwetki. Czasem jak zadbamy o to nawodnienie, zadbamy o lepsze radzenie sobie ze stresem, o lepszy sen, to okazuje się, że możemy być zdrowi, możemy się cieszyć tak naprawdę fajną sylwetką i być pełni energii.
Czyli to jest ważne, żeby być konsekwentnym, żeby znać swój organizm.
Żeby słuchać tego organizmu.
I bo
ja
słuchać
zawsze mówię,
go.
Że nasz własny organizm jest lepszym doradcą niż najlepszy dietetyk, więc do tego zachęcam, ale łatwo tak powiedzieć, prawda? Słuchaj organizmu, ale jak do tego dojść, żeby ten organizm dawał dobry sygnał? Bo jeśli jesteśmy uzależnieni od cukru, jeszcze mamy różne problemy zdrowotne, no to wiadomo, że będziemy mieli ochotę na cukier. Ale jeśli zadbamy o to, żeby ta żywność była jak najmniej przetworzona, żebyśmy większość rzeczy czy przygotowywali w domu, czy kupili nawet takie zdrowe gotowce, bo też są zdrowe gotowce, wtedy tak naprawdę łatwiej jest nam słuchać sygnałów tego organizmu. Ja tutaj się zgodzę z moimi przedmówczyniami, bo tak naprawdę dieta powinna być dobrana do nas samych. Nie ma jednego idealnego stylu odżywiania dla wszystkich. Ja sama w swoim żywieniu kiedyś nie wyobrażałam sobie życia bez mięsa. W momencie, gdy zaczęłam bardziej słuchać sygnału swojego organizmu, że nie do końca dobrze się po nim czułam, nie powiem, że w 100% wyeliminowałam, ale w znaczny sposób ograniczyłam.
Tak.
I właśnie posłuchajmy tego, co nasz organizm nam podpowiada.
A jeśli chodzi o warzywa, które są tak zalecane, bo już owoce mniej, prawda? To czy te warzywa zalecane są surowe, czy też już poddane pewnej obróbce? Pani Agnieszka Laskowska.
Tak naprawdę najbardziej zalecane do spożywania w większości są surowe warzywa ze względu na dużą zawartość błonnika. Jeżeli mocno rozgotujemy sobie na przykład marchewkę, to znacznie się podnosi jej indeks glikemiczny i już
a
nie jest.
A potem też słyszymy, moja wątroba tego nie wytrzymuje, surowizny. Bardzo często.
Trzeba organizm może troszeczkę przyzwyczaić do tej surowizny i starać się ją spożywać w większości, ale w innych formach też jest jak najbardziej są zalecane.
Kolejny telefon. Dzień dobry, witam. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, słuchamy.
Ja dzwonię...
Tak,
słuchamy. W takiej sprawie. Chciałam się zapytać, z jakimi badaniami najlepiej przyjść na wizytę do dietetyka?
Już zaraz odpowiadamy. W takim razie dziękujemy za telefon. Która z pań?
Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. Sama nie mam takiego pakietu, który każdy człowiek powinien zrobić, bo ja uważam, że no nie ma co narażać na wysokie koszty od razu wszystkich, więc tak naprawdę badania zwykle dobieram dopiero po przeprowadzeniu wywiadu, czyli po rozmowie, bo ja zawsze mówię, że nie leczę wyników badań, tylko leczę po prostu człowieka. Jednak odpowiadając na to pytanie, badania, które są najczęściej wymagane do jakby dobrania indywidualnej diety, to badanie krwi, takie jak morfologia, takie jak profil lipidowy, czyli trójglicerydy, cholesterol ogółem, HDL, LDL. Tak naprawdę jeśli są problemy z tarczycą, to też może być cały panel tarczycy, TSH, FT3, FT4, anty-TPO, anty-TG. Warto zbadać witaminę D3. Także tak naprawdę takie badania są...
Już pakiecik nam się zrobił niezły.
Tak, dokładnie. Więc ja też nie jestem za tym, że każdy człowiek musi wszystkie badania, bo jakby poza tym mamy badania, analiza pierwiastkowa włosa, badania nietolerancji pokarmowej, badania mikroflory jelitowej. Więc
utrudnia nam pani.
Bardzo dużo są to drogie badania, ale tak jak powiedziałam, nie dajmy się zwariować. To nie jest tak, że wszystkie z tych badań są niezbędne.
Kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja w sprawie tego słuchania swojego organizmu.
Tak.
Znaczy ja powiem tak. Ja jestem człowiekiem, który ma 1,83 m wzrostu i 60 kg wagi. Czyli mam niedowagę, rozumiem, tak? Natomiast widzę, obserwując swój organizm, na przykład w tej chwili, w tym okresie upałów, nie mam ochoty na jakieś ciężkie jedzenie, czyli na przykład mięso, jem sobie ogórki, jakieś brzoskwinie, takie rzeczy tam leciutkie. Natomiast w okresie zimowym mam ochotę na mięso.
Mhm, tak, to jest naturalne. Czyli słucha pan swojego organizmu.
Ja po prostu tak. Ja po prostu czuję, że potrzebuję zjeść mięsa. Oczywiście nie mówię, że nie jem hamburgera. Na przykład, jeżeli mam na niego ochotę, i to nawet czasami w tym okresie letnim mam ochotę na hamburgera i zjem sobie jednego hamburgera na miesiąc na przykład, tak? I jakby...
No, czyli chce pan nam powiedzieć, że wszystko jest dla ludzi, tylko tak, z umiarem.
Tak, tak. Po prostu trzeba słuchać tego, czego potrzebuję. Ja na przykład mam taką przypadłość, że tak powiem, nie jem w ogóle słodyczy, bo zupełnie mi to...
To jest bardzo dobra przypadłość.
Też chciałam pogratulować, naprawdę.
Jak się na przykład, wie pani, usiądzie do kawy i miałoby się ochotę zjeść ciastko, czy tam jakiś kawałek jabłecznika, czy czegoś tam, nie. Po prostu nie. Wystarczy mi zwykła kawa i tyle. No.
Bardzo dziękuję za telefon i możemy jedynie pogratulować.
Jeszcze, nie wiem, chipsy czy coś tam takiego. Nie wiem, raz na miesiąc zjem pół paczki chipsów i starczy.
Dziękujemy za telefon. Dziękuję. Miłego dnia życzymy.
Ja chciałam tutaj powiedzieć, że my dietetycy też czasem pójdziemy na hamburgera.
Naprawdę?
Tak, to tak nie jest.
Ja mam wrażenie, że ci się z nami tłumaczą, nie? Tak mówię, raz w miesiącu tylko jadę.
Dokładnie, my słuchajcie, nas też
wszyscy
można
myślą,
tam...
że panie w ogóle nie wiedzą, jak wyglądają chipsy.
Bardzo dobrze wiemy. Ja też jestem za taką zasadą 90/10%, czyli 90%, żeby stanowiło to nasze zdrowe odżywianie, ale 10% zostawmy na te swoje przyjemności dla takiego właśnie zdroworozsądkowego
uwaga,
podejścia.
Uwaga, ostatni telefon. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, pani redaktor.
Witam panią.
Ja tak się przysłuchuję tej audycji i troszeczkę tak się nie zgadzam z tym piciem tej wody, że tam pół litra na
10 kilogramów.
10 kilogramów, tam było jak 80, to 4 litry. Jejku, to jest tak wielka ilość i to też nie jest wskazane, ponieważ wypukują się wszelkiego rodzaju te wszystkie witaminy, mikroelementy, bo ja właśnie też się tym tego zajmowałam, no i to też tak nie wskazano. Oczywiście, no trzeba pić, ale 4 litry na 80 kilogramów, no to jest taki przeciętny, powiedzmy, mężczyzna, prawda? Wysoki tam metr, ponad 1,70 m.
Ja to bardzo chętnie z panią podyskutuję.
Bardzo dziękujemy za ten telefon i już odpowiadamy.
Bardzo chętnie podyskutuję z tego względu, że jakby to jest podstawowe zapotrzebowanie wodne. Teraz w momencie, gdybym nic nie robiła, leżała tylko i pachniała, prowadziła taki normalny tryb życia. W momencie, kiedy ja do tego jeszcze trenuję, pocę się intensywnie, bądź przy takich pogodach, faktycznie musiałabym uzupełnić elektrolity z tego względu, że faktycznie mogą te mikroelementy jakby uciec, że tak powiem, z potem, bądź z wodą z organizmu. To jest racja, natomiast musimy pamiętać o tym, że to jest jakby zapotrzebowanie dzienne. Jeśli zwrócimy uwagę, że średnio funkcjonujemy 12 godzin, co najmniej, to tak naprawdę musimy sobie to jakby tą ilość podzielić. Wydaje mi się, że powiedzmy 2 litry wody wypite między godziną, powiedzmy, nie wiem, 6 rano a 14, to nie jest wcale tak źle. Wystarczy jakby faktycznie tą ilość wody podzielić, ona już tak nie będzie nas przerażała. Ja wcale nie mówię, żeby od szklanki dziennie rozrzucać się na baniak 5-litrowy, natomiast to nie jest tak, że wodę można przedawkować. To jest najtańszy środek spożywczy, najtańszy środek dietetyczny.
I niczego nie wypłuczemy.
Tak, i niczego nie wypłuczemy, gwarantuję na pewno. Natomiast jakby zbyt mała ilości wody już nam może faktycznie zrobić krzywdę. Tak, musimy pamiętać o tym, że składamy się z ponad 80% z wody. Mamy 8-10 litrów soków trawiennych. Jeśli będzie tak krew zagęszczona, bo z małą ilością wody, ona też również nie dostarczy wartości odżywczych z pokarmu. Nasze mięśnie składają się z 75% wody, więc tak naprawdę zbyt małe ilości mogą nas zrobić krzywdę, zbyt duże nie.
I już czas nam się zupełnie skończył. Mam nadzieję, że się spotkamy ponownie już niedługo. Telefon cały czas dzwoni. Karolina Gruszecka, Agnieszka Laskowska, Weronika Prusda-Krus i wcześniej profesor Irena Ponikowska. Bardzo paniom dziękuję.
Dziękuję.